ojciec Jacek Aniszewski i naszym gościem. To jest osoba najważniejsza dzisiaj w naszym studiu. Oczywiście jest ksiądz, profesor, doktor habilitowany Tadeusz Gus. Jest to kontynuacja rozmów telewizyjnych, niedokończonych, które prowadziliśmy od godziny 18.20. Tematem rozmowy jest temat, kim jest Jezus dla Lutra. Jeszcze raz księdza profesora serdecznie witam w studiu Radia Maryja i oddaję głos.
Bardzo serdecznie dziękuję drogiemu ojcu Jackowi i wszystkim państwu za ten trud wspólnej refleksji nad jednym chyba z najtrudniejszych i zarazem najboleśniejszych tematów, jakie możemy podjąć. Na wstępie pragnę oczywiście państwu jeszcze w nowym roku złożyć jak najserdeczniejsze życzenia błogosławieństwa Bożego i wsparcia i Matki Najświętszej, i świętego Józefa, i świętej Matki Teresy od Jezusa, patronki tego roku, i wszystkich świętych. Niech oni wypraszają dla państwa obfitość łask i darów niebiańskich od samego tronu Boga w Trójcy Świętej Jedynego. I teraz poproszę tak o wysłuchanie, może około 30 minut. Jeżeli by kilka minut się przedłużyło, to proszę wybaczyć, ale wydaje mi się, że warto, żebyśmy tak tę systematyczną myśl, którą mamy na dzisiaj zaplanowaną, mogli tak w takiej pigułce zaprezentować, a później już przejdziemy do pytań i już tutaj nie mamy żadnych granic. Jak długo państwo zażyczycie sobie, to właściwie...
Ksiądz profesor będzie do dyspozycji.
Tak, oczywiście. Najpierw warto nadmienić stan badań naukowych nad teologią Marcina Lutra i całą jego myślą i reformacją. Otóż najważniejsze dokumenty jego teologii z lat 1510-11 i 1516 zostały odkryte dopiero około roku 1900 i pozostają wciąż niezbyt precyzyjnie zbadane naukowo, a chodzi przy tym na przykład o 1500 zapisek marginesowych do dzieł największych teologów i filozofów jak święty Augustyn, Petrus Lombardus czy Gabriel Biel i inni. W tym czasie, czyli prawie ponad 350 lat po reformacji, zostały odkryte bardzo ważne pisma Lutra z okresu z kolei 1535-1545, czyli na krótko przed właśnie śmiercią Lutra w 1546 roku, które w pełni korespondują ze wspomnianymi zapiskami marginesowymi tak zwanego młodego Lutra z 1509 roku na przykład, które ukazały się drukiem dopiero w latach 1926 i 1932. Co więcej, w roku 1886, a więc dopiero, słynny niemiecki uczony Denifle odkrył pseudo Hermesa Trismegistosa albo księgę 24 filozofów, którą Luther uczynił podstawą interpretacji Pisma Świętego, co nawet sam Filip Melanchthon chciał ukryć. Z powyższych racji mowa o wierności młodego Lutra względem Kościoła Chrystusowego zbudowanego na Piotrze jest w świetle odkrytych dokumentów nie do utrzymania, ale zrozumiała jest zasadnicza krytyka Lutra względem filozofii greckiej i scholastyki oraz całego dzieła ojców i doktorów Kościoła, czyli względem szeroko pojętej katolickiej interpretacji zarówno Słowa Bożego objawionego, jak i katolickiej interpretacji całej rzeczywistości. Klucze, których Luther używa do wyjaśnienia Pisma Świętego i do ukształtowania swojej całej teologii, są uformowane przez neoplatońsko-neopitagorejską filozofię, ale także przez herezje gnostyckie i inspirowane satanizmem misteria oraz przez kabałę, czyli panteistyczną herezję w środowisku judaizmu. Rudolf Bultmann, powołując się na Marcina Lutra, mówi o wielkiej zagadce albo o sprzeczności w Nowym Testamencie i dosłownie cytuję Bultmana, jak zgłoszącego ten, o którym głosi, stał się. Czyli najkrócej mówiąc, jak właśnie z tego, który głosi, czyli w tym przypadku Bultmann ma na myśli Marcina Lutra, jak stał się ten, którego Luter głosi, czyli ten Jezus Chrystus, o którego zasadniczo właśnie w Nowym Testamencie chodzi. Po pierwsze, kim jest Jezus Chrystus według Lutra przed wcieleniem w ludzką naturę? Ja oczywiście, drodzy Państwo, proszę wybaczyć, ale ponieważ te rozmowy wprawdzie nazywają się niedokończone i trwają stosunkowo długo, ale dla naszych większych zagadnień są one bardzo skromnymi ramami temporalnymi, dlatego też pozwolę sobie tylko na pewne akcenty tych zagadnień, które dzisiaj pragniemy rozważyć, ale które będą krążyły wokół głównie osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. Luter pisze, po artykule o Trójcy Świętej jest tamten o inkarnacji Syna Bożego najwyższy. Tutaj powstaje proporcja pomiędzy skończonym a nieskończonym, co było niemożliwe, pisze Luter w 1545 roku. Pomimo to, pisze dalej Luter, artykuł o stworzeniu z nicości jest o wiele trudniejszym do wierzenia, aniżeli artykuł o inkarnacji. A dlaczego tak Luter się wypowiada, to nam się to w trakcie naszego wywodu zdaje się, że przynajmniej częściowo wyjaśni. A nawet dodaje najwyższym, to znaczy w tym sensie, że najtrudniejszym, ponieważ uważa, że w inkarnacji, czyli wcieleniu Jezusa, przyłączona zostaje jedna rzecz do drugiej rzeczy. I tutaj Luter używa pojęcia, warto przytoczyć w języku łacińskim, copulatur res cum re. Drodzy Państwo, to już tutaj widać, jakie jest instrumentalizowanie osobą Jezusa Chrystusa. A ponadto, tak jak pamiętamy, drodzy Państwo, jak rozważaliśmy naszą klasyczną naukę o wcieleniu przed uroczystością Bożego Narodzenia 20 grudnia ubiegłego roku, to święty Tomasz z Akwinu podkreślał bardzo mocno i wszyscy święci uczeni katolicy, że w żadnym wypadku nie możemy mówić w Chrystusie o złożeniu, tylko możemy mówić o unii hipostatycznej, czyli zjednoczeniu. Luter wychodzi z założeń neopitagorejsko-gnostycznych, a to oznacza, że w Jezusie nie ma żadnej osoby, bo we wszystkich tych wspomnianych nurtach ideologicznych, filozoficznych i teologicznych, nie ma pojęcia osoby. Pomimo tego, że czasami Luter używa tego pojęcia, a zatem w całej Trójcy Przenajświętszej nie ma dla Lutra żadnej osoby boskiej, lecz jest ona pojęta apersonalnie i zredukowana dosłownie do apersonalnej natury boskiej. Luter wychodzi z założenia, że nie istnieje hipostaza w sensie suppositum, czyli że nie istnieje żadna osoba w sensie podmiotu, czyli w sensie osoby boskiej. Osób boskich po prostu dla Lutra nie ma. To, co my, katolicy, nazywamy osobami boskimi, jest u Lutra zredukowane do sposobów istnienia samego apersonalnego bóstwa i apersonalnego człowieczeństwa każdego człowieka jako człowieka, czyli także człowieczeństwa Chrystusa. Czyli w Chrystusie ujawnia się Chrystus, jedynie podwójna funkcja. Jedna apersonalna i jako taka abstrakcyjna, i jak Luther pisze, pożerająca grzech, boskość, i druga, dodana do apersonalnej istoty Boga, ludzkość. Oczywiście właśnie także ludzkość pojęta apersonalnie. I tutaj właśnie podam Państwu kilka przykładów, jak to funkcjonuje w myśleniu Lutra i w interpretacji tekstów ściśle biblijnych, nadmieniając, że Luther bardzo duży nacisk rzekomo kładzie na zasadę sola scriptura, czyli samo pismo. A posłuchajmy, drodzy Państwo, jak w tym aspekcie Luther obchodzi się z Pismem Świętym. Interpretacja prologu Ewangelii według świętego Jana, apostoła i ewangelisty, jest typowa dla Lutra, który nie utożsamia słowa i syna. Święty Jan pisze przecież w prologu, w spisanej przez niego Ewangelii Jezusa Chrystusa, i pisze takie słowa: i Bogiem było słowo. A Luter powiada: Jan nie mówi, że syn jest słowem. Proszę zauważyć, to jest radykalna różnica protestanckiej interpretacji prologu w stosunku do katolickiej. Przecież w katolickiej interpretacji to słowo odwieczne Boga Ojca jest synem. A syn nazywa się słowem tylko dlatego, że narodziny syna w wieczności odbyły się przez wypowiedzenie syna. A co wypowiada Bóg czy człowiek? Wypowiadamy w języku słowo. Oczywiście, że ludzkie słowo jest słowem i nie potrafi być po prostu słowem, które jednocześnie posiada realny byt. Jeżeli ja na przykład powiem dom, to wszyscy Państwo wiecie, że jeżeli ja powiedziałem jako człowiek dom, to jest słowo dom. Ale jeżeli Bóg by wypowiedział: niech się stanie dom, to w momencie, w którym Bóg wypowiada to z jednej strony słowo, ale ponieważ Duch Boski jest wszechmocny, dlatego w tym momencie, kiedy Bóg by wypowiadał słowo dom, niech się stanie dom, to ten dom miałby oczywiście realne istnienie, czyli od razu pojawiłby się cały dom, na wybudowanie którego każdy z nas, a przede wszystkim ci, którzy się na tym znają, potrzebują oczywiście odpowiednią porcję czasu. A więc już widzimy, drodzy Państwo, na przykładzie właściwie centralnym, jak Luter swawolnie i niezgodnie z duchem Pisma Świętego wypowiada się na temat Pisma Świętego. Ale warto nadmienić interpretację Lutra słów Jezusa z Jana, i tutaj 14:28 jest mowa o tym. Pan Jezus mówi tak: Ojciec większy jest niż ja. Święty Hilary z Poitiers, który napisał świetny traktat De Trinitate o Trójcy Przenajświętszej, on pisze, że w tych słowach Jezusa chodzi o to, kto pochodzi od kogo. Czyli chodzi o narodziny wiecznego Syna Bożego, a nie o nierówność między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem, tak jakby Bóg Ojciec był w aspekcie bóstwa większy od Boga Syna, co by wprowadzało różnicę w Bogu, i wtedy nie moglibyśmy powiedzieć, że i Bóg Ojciec jest Bogiem, i Bóg Syn jest Bogiem. Dlatego Pan Jezus słusznie mówi, że ponieważ Bóg Ojciec zrodził Jego jako Syna odwiecznego i boskiego, i równego co do bóstwa, majestatu, mądrości, sprawiedliwości, prawdy i tak dalej, ale zrodzonego przez Boga Ojca. I dlatego Pan Jezus, jako Syn Boży, ma prawo, a nawet i słodki obowiązek wypowiedzieć, że powiedzmy w tym aspekcie nie Bóg Syn jest Bogiem Ojcem dla Boga Ojca, tylko Bóg Ojciec jest Bogiem Ojcem dla Boga Syna. Luter podkreśla także w tym kontekście, o i to jest bardzo ciekawe, że te słowa Jezusa, Ojciec większy jest niż ja, Luter mówi, że nie chodzi przy tym o odróżnienie osób w Trójcy Świętej. Zaś on twierdzi, ja jednak chcę powiedzieć, że Ojciec od nikogo nie ma bytu boskiego, ale Syn od Ojca. Ale tutaj jeszcze trzeba, drodzy Państwo, zwrócić uwagę, że nawet jeżeli Bóg Ojciec rodzi Syna w wieczności, to Bóg Ojciec nie jest bardziej wieczny niż Syn, niż wiecznym jest Syn. Tylko tak wiecznym jest Bóg Ojciec, jak wiecznym jest Bóg Syn. I odwrotnie, jak wiecznym jest Bóg Syn, tak wiecznym jest Bóg Ojciec. To znaczy, że Bóg Ojciec i Bóg Syn są tylko modi, sposobami istnienia boskości, ale nie różnymi osobami, ponieważ Luter pisze hipostaza lub osoba i istota są tym samym według Lutra. I o tym pisał Luter już w 1509 roku. Więc zobaczmy, drodzy Państwo, różnice pomiędzy nauką katolicką i to na temat najważniejszego traktatu o Trójcy Świętej są radykalne. Ale jeszcze, drodzy Państwo, żeby nikt nie miał wątpliwości, jak myśli Luter i jak on się swawolnie rozprawia z Pismem Świętym. W Ewangelii według świętego Jana, rozdział 8, werset 58, Jezus mówi: zanim Abraham stał się, ja jestem. To jest jedna z najważniejszych wypowiedzi Jezusa, która wskazuje jednoznacznie na Jego synostwo Boże i na Jego wieczność. Luter, nawiązując do wspomnianego pseudo-Hermesa Trismegistosa, czyli do neopitagorejczyków, pisze o tym, o tej wypowiedzi Jezusa w następujący sposób. Cytuję. Chrystus nie powiedział, zanim Abraham powinien był stać się, jestem Chrystusem, lecz po prostu ja jestem. I teraz posłuchajmy, jak Luter argumentuje. Cytat. Tak dzieje się we wszystkich określeniach, które podają przypadłość, a nie w określeniach, które podają substancję. Drodzy Państwo, co to znaczy, że w tym miejscu Luter, ja jestem, słowa Jezusa, że Luter mówi o przypadłości? Drodzy Państwo, każdy byt skończony, czyli stworzony, anioł, człowiek, zwierzę, roślina, kamień, a więc martwa materia także, jest złożona z substancji i z przypadłości. A złożenie wskazuje na to, że cały kosmos ma stwórcę, nie? Którym jest Bóg osobowy, w trzech osobach istniejący. I teraz, drodzy Państwo, jeżeli Luter do tych słów Jezusa, ja jestem, które jednoznacznie wskazują na Jego odwieczne bóstwo i Jego boskość, także Jego osoby, to znaczy, że on tutaj założył, że Bóg jest złożony z substancji i przypadłości. A żeby Państwu tak przypomnieć tylko, bo zapewne wielu z Państwa wie doskonale o tych dystynkcjach filozoficznych, klasyczna filozofia powiedziała o Bogu, że jest li tylko absolutną substancją. Bo jeżeli w Bogu byłoby złożenie z substancji i przypadłości, to znaczy, że musiałby istnieć ktoś wyższy od Boga, który Boga by złożył. A wtedy Bóg nie byłby Bogiem. I Luter kontynuuje swoją argumentację tak, żebyśmy nie mieli wszyscy żadnych wątpliwości. Jak biel a biel to jest kolor. Zachowuje się w relacji do człowieka, tak zachowuje się Chrystus do Syna Bożego. To znaczy, że w Jezusie jest relacja substancja-przypadłość, analogicznie do relacji Piotr i jego białość, bo Piotr może już się zestarzał i ma siwe włosy, albo ma białą koszulę i tak dalej. Więc proszę zauważyć, drodzy Państwo, bo tutaj też jest ciekawy taki problem w interpretacji protestantyzmu, bo niektórzy mówią, a to Luther przejął od nominalistów Ockhama, Billa, Gabriela Billa, właśnie tę terminologię nominalistyczną i był nominalistą. Nieprawda. Luther wprawdzie używa niektórych pojęć nominalistów, ale on jeszcze bardziej je radykalizuje. Bo na przykład Gabriel Bill, jako jeden ze sztandarowych nominalistów, on właśnie zabronił odnoszenia tej relacji Piotr i Biel, zabronił odnoszenia tej relacji substancja-przypadłość do Chrystusa jako Syna Bożego. Bo wtedy Bóg, Jezus jako Bóg, byłby Bogiem złożonym, co by dyskwalifikowało Go jako Boga. Czyli proszę zobaczyć, nieprawdą jest, że Luther jest nominalistą. On opuszcza nominalizm, tylko przejmuje nominalizm tam, gdzie jest mu to potrzebne, żeby dokonywać pewnej formy subiektywizacji, interpretacji rzeczywistości, ale później radykalizuje, bo nominaliści, żaden z nich nie powiedział, że boska substancja jest substancją złożoną z substancji i przypadłości. To jest wykluczone. Ani Ockham, ani Bill, ani inni tego nie powiedzieli. Luther stosuje ten sposób myślenia także w jego dysputacji o boskości i człowieczeństwie Chrystusa z 1540 roku, czyli na 6 lat przed jego śmiercią. Ale jak zatem zinterpretować wypowiedzi Jezusa, które w języku greckim nazywa się ego eimi, czyli ja jestem? Na przykład Jezus mówi w Ewangelii Jana 11:25: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Czy rozdział dalszy Jana 12:33: kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki, choćby w swoim ciele umarł. Komentarz Lutra do tych słów, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem i kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki, jest bardzo charakterystyczny. Cytat. Luter pisze, można wprawdzie prawidłowo powiązać z bóstwem, ale właściwie rozumie się jako powiązane z człowieczeństwem. Przynajmniej w mowie, w której powiedział, kto we mnie wierzy. Ale, pisze dalej Luther, ta wiara oznacza wiarę w jego człowieczeństwo, które dane jest nam w tym życiu dla życia i zbawienia. On sam jest mianowicie przez wiarę naszym życiem, naszą sprawiedliwością i naszym zmartwychwstaniem. Wiarą jest on sam w jego człowieczeństwie. Est ipse in humanitate sua. Drodzy Państwo, czyli proszę zobaczyć. Z jednej strony Luther jest świadom, że te wypowiedzi wszystkie, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, ja jestem, zanim Abraham stał się, ja jestem i tak dalej. Cały szereg wypowiedzi Jezusa jest w Nowym Testamencie, które i te wypowiedzi charakteryzujemy ego eimi, czyli ja jestem. I teraz proszę zobaczyć, tylko albo wtedy, kiedy Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Proszę zauważyć, że tak może powiedzieć tylko Bóg, ja jestem prawdą. Tak nie może powiedzieć żaden człowiek. I dlatego też właśnie tutaj widzimy, że jest to świadome zakłamywanie prawdy o Jezusie jako Synu Bożym, bo Luter używa tych słów, można wprawdzie prawidłowo powiązać je z bóstwem, ale Luter mówi nie, ale ja tego nie czynię. Czyli, drodzy Państwo, zauważamy potężną, zasadniczą manipulację zasadą sola scriptura, czyli jedynie Pismo Święte, w przypadku myśli Lutra. Po drugie, motyw wcielenia Jezusa. Według Lutra Chrystus pełni funkcję Zbawiciela i z tego, z tej racji jest dla usprawiedliwienia gemacht, takiego używa pojęcia. Czyli, drodzy Państwo, utworzony, który ma w dwóch przeciwstawnych i niepojednywalnych naturach, ponieważ chodzi przy tym o najwyższe bóstwo i podległe diabłu człowieczeństwa. Zauważmy, drodzy Państwo, przecież to, co Sobór w Chalcedonie powiedział o tym, że dwie natury Jezusa Chrystusa są nie tylko, że są ze sobą i stanowią jedność, ale stanowią jedność hipostatyczną. Czyli te dwie natury są zjednoczone w jednej osobie boskiej. I nigdy żadnej z tych natur nie wolno nam przy interpretacji Jezusa Chrystusa oddzielać od podmiotu hipostatycznego, czyli od podmiotu osobowego. A tutaj widzimy, że te natury są niepojednywalne, bo proszę zobaczyć, co ma Luter do dyspozycji. Wtedy, kiedy przekreślił nam podmiot osobowy Jezusa jako osoby boskiej, to on ma tylko taką mieszankę i on powie tutaj dalej, że te natury są wymieszane, co jest sprzeczne znowu z oficjalną, zdefiniowaną nauką Kościoła. Ale co więcej, on mówi, że to są niepojednywalne. No to przepraszam, to co się kryje pod nauką o usprawiedliwieniu? Przecież pod nauką o usprawiedliwieniu chodzi o pojednanie nasze. Oczywiście, że ono zakłada odpuszczenie naszych grzechów, ale skutkiem tego odpuszczenia jest między innymi pojednanie Boga z człowiekiem. U Lutra nie ma, drodzy Państwo, żadnej analogii bytu. Czyli człowiek nie jest obrazem i podobieństwem Boga. I dlatego w Chrystusie według Lutra istota czasowa i wieczna, czyli ludzkość i boskość, nie mogą być jedno drugiego obrazem. Co więcej, Luter stwierdza, iż mamy wprawdzie memoria mens voluntas, czyli pamięć, umysł i wolę, ale one są corruptissima et gravissime debilitata, czyli w najwyższym i najcięższym stopniu skorumpowane i osłabione tak, aby jeszcze jaśniej powiedzieć, one są całkowicie zepsute i nieczyste. Jeżeli mianowicie tamte potencje są obrazem Boga, pisze Luter, to wynika z tego, że także szatan jest stworzony na obraz Boga, ponieważ on faktycznie posiada tamte naturalia w o wiele większy sposób. Drodzy Państwo, już tutaj proszę zauważyć, że szatan nie jest stworzony przez Boga. Przecież to anioł światłości został stworzony przez Boga na obraz i podobieństwo Boga, oczywiście, aniołowie i ludzie, bo to są osoby anielskie i ludzkie. Ale my nigdy nie mówimy, że szatan został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, bo szatan już jest upadłym aniołem. Więc on wtedy rzeczywiście zatracił to podobieństwo do Boga i to bycie obrazem Boga. Ale zatracił nie z obcej winy, jak twierdzi Luter, do czego jeszcze dojdziemy, tylko szatan załamał swoją doskonałość sam. On sam po prostu popełnił grzech śmiertelny. Luter dodaje, nigdy nie jesteśmy pewni w Bogu. O, proszę zobaczyć. Przerażenie i strach, pisze Luther, męczą nas jeszcze we śnie. Te i podobne złości są obrazem diabła, imago diaboli, który on wycisnął na nas. Drodzy Państwo, czy nie przypominacie sobie tutaj Immanuela Kanta, który mówi, że nasz rozum kompletnie nie może poznać ani istnienia Boga, ani istoty Boga, nic. I to wszystko prowadzi do Kanta. Ale jak kiedyś ojciec Jacek będzie mieć jeszcze tyle cierpliwości, co dzisiaj jej wykazuje, to oczywiście przybędę tutaj, żeby wyłożyć istotę myślenia Kanta. Ale to w swoim czasie, bo Kanta nie można zrozumieć bez zrozumienia Lutra. Podsumowując, Luter mniema, iż jeżeli mówimy o obrazie Boga, to mówimy o nieznanej rzeczy, której nie tylko nie doświadczyliśmy, lecz której stale doświadczamy przeciwieństwo i nie słyszymy nic, aniżeli nagie słowa. Chociaż w swoim piśmie De Servo Arbitrio Luther pisze o voluntatula voluntatis, czyli o takim cichym poruszeniu się woli. Czyli jednak Luther przypisywał właśnie tutaj widać tę niekonsekwencję Lutra, bo z jednej strony mówi całkowicie skorumpowana wola, tak jak słyszeliśmy, a tutaj już mówi, ale to tylko są takie przebłyski w jego pismach, ale chyba wolna wola coś potrafi. Więc co potrafi to ciche poruszenie woli? O czym mówi? A właśnie podpowiada człowiekowi, ażeby ponad wszystkim umiłowany był Pan Bóg. I o to chodzi właśnie w prawdziwie pojętej wolnej woli. Po trzecie, Chrystus jest dodany. O, proszę zobaczyć, drodzy Państwo, czy nie wszyscy matematycy zapewne od razu wyczuwają tutaj obecność pitagorejskiej i neopitagorejskiej terminologii, bo dodawać additum to można właśnie w matematyce. Rzeczywiście, dodawać cyfry, liczby i wtedy się dodaje. I Luther pisze tak. Christus factus est ad imaginem Dei hypostatice, sed additus ad eam. Z jego naturą ludzką, czyli natura ta ludzka jest dodana additus, a nie zjednoczona w unii hipostatycznej z naturą boską. Bo, drodzy Państwo, dlaczego my już tutaj zwracamy uwagę tak mocno na to, że dodanie natury ludzkiej do boskiej nie jest rozwiązaniem zagadnienia właściwym? Dlaczego? Bo jeżeli się coś doda, ale to nie zostanie zjednoczone w unii hipostatycznej, to jednocześnie można to rozerwać. A natura ludzka jest z naturą boską w sposób nierozerwalny zjednoczona. A dlaczego? Bo istnieje w podmiotowości osoby boskiej, a osoba boska jest nieredukowalna, niemożliwa do wykasowania, do uśmiercenia i tak dalej. W wielkim komentarzu do listu świętego Pawła Apostoła do Galatów Luther pisze, a ten wielki komentarz Luther napisał 1530-1531. Luther pisze i używa takich pojęć: De Christo composito et incarnato. Drodzy Państwo, czyli Luther pisze tam o Chrystusie złożonym i wcielonym, nie używając terminu unii hipostatycznej, co przecież głosił Kościół już ponad 1000 lat do czasów Lutra. Lecz Luther używa takich pojęć jak abstrakcja, konkrecja, kopulacja i koniunkcja, czyli pojęć nominalistów i pitagorejczyków. Ale w przypadku tych pierwszych, czyli nominalistów, oni jednak starali się powracać do podstaw katolickiej nauki o Chrystusie, a nie, tak jak Luther, mechanicystycznie, dosłownie w przedłużeniu neopitagorejskiej filozofii interpretować Jezusa. Dalej to oznacza, drodzy Państwo, zniesienie hipostazy lub suppositum, czyli osoby boskiej Jezusa. Luter podkreśla, nie istnieje żaden podmiot, także nie w filozofii. O Chrystusie nie można mówić, jak logicy to czynią, jako o osobie, o proszę zobaczyć, lecz musi się o nim mówić jako o opoce i ochronie przeciwko gniewowi Boga. No ale przepraszam, opoką może być na przykład kamień. Czy na przykład ochroną, my mówimy, na przykład mur ochronny jest. Czyli nawet rzecz możemy nazwać opoką albo ochroną. Ale czym innym jest osoba boska? Osoba boska nie jest rzeczą. Nie jest narzędziem, nie jest instrumentem. Jest osobą. Dalej, w teorii Lutra o dwóch królestwach jest mowa o królestwie, które Ojciec, Syn i Duch Święty mają jako wieczne i królestwo przebaczenia grzechów i kierowania Kościołem, które Chrystus w dniu ostatecznym odrzuci. Czyli widzialna strona Kościoła będzie w dniu ostatecznym najpóźniej odrzucona. Tak jak, już wyprzedzając powiem, tak jak, drodzy Państwo, ciało ludzkie Pana Jezusa, Luter twierdzi, że w dniu ostatecznym Jezus odrzuci to ciało jak larwę, z którą nie miał nic wspólnego. Dlaczego Luter tak sądzi? Ponieważ w wieczności Chrystus nie rządzi przez człowieczeństwo, lecz przez objawienie natury boskiej lub istoty boskiej. Ale to, drodzy Państwo, oznacza apersonalne pojęcie Królestwa Niebieskiego i apersonalny związek Chrystusa z boskością. To jest także widoczne w argumentacji Lutra o Chrystusie jako głowie Kościoła. Luter pisze, według człowieczeństwa jest on głową. W rzeczywistości nazwany jest on głową, jednak według boskości. Także człowieczeństwo jest martwe. A więc proszę zobaczyć, jak Luter nie może sobie poradzić z tą koegzystencją Jezusa jako zarazem prawdziwego Boga i zarazem prawdziwego człowieka. Tylko albo jeżeli podkreśla ten wymiar boskości, to mówi, to wtedy człowieczeństwo jest martwe, albo jeżeli podkreśla człowieczeństwo, to wtedy czym jest boskość? To wtedy nie ma boskości w Jezusie. Wbrew nauce świętego Pawła i świętego Augustyna o przyjściu Syna Bożego na świat z miłości, Luter wprowadza już w latach 1509 i 1511 inną rację, a mianowicie po co przychodzi Jezus na świat? By obronić nas przed gniewem Boga Ojca. I dlatego nazywa Chrystusa Synem Ducha Świętego, to znaczy stworzeniem. A więc zauważmy, drodzy Państwo, jeżeli byśmy nazwali Jezusa tak synem tym adoptowanym, tak jak właśnie Pismo Święte mówi o nas, wszystkich ludziach, których Pan Jezus zbawił i uczynił nas swoimi dziećmi, przybranymi dziećmi, czyli tak zwanymi adoptowanymi dziećmi. Ale to oznacza, dla nas ludzi to jest zrozumiałe, bo my jesteśmy stworzeniami i dlatego my jesteśmy przybranymi dziećmi Boga. Ale przepraszam, Chrystus, jeżeli byłby tylko przybranym dzieckiem, to byłby pojęty jako człowiek. A przecież Chrystus zawsze jest osobą boską. On nigdy nie był kimś innym, tylko zawsze osobą boską, tylko że od aktu wcielenia z niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny i przyjęcia ciała niepokalanego od dziewiczej Matki Bożej Maryi, to wtedy Pan Jezus istnieje w swojej boskiej osobie, ale w dwóch naturach, boskiej i ludzkiej. Ale właśnie, i dlatego też właśnie Luter, proszę zobaczyć, świętemu Pawłowi i świętemu Janowi, apostołowi i ewangeliście, Luter zarzuca sprzeczność, że z jednej strony czynią go człowiekiem I pomimo to opowiadają, że wszystko zostało przez Niego stworzone. A kiedy może zostać wszystko przez Niego stworzone? Kiedy święty Paweł i święty Jan jasno mówią, że Jezus z Nazaretu jest Synem Bożym, jest Stwórcą. Wbrew zaś świętemu Augustynowi Luter argumentuje, że Chrystus jest stworzeniem Trójcy Świętej. Przez tego samego Stwórcę i w tym samym akcie stworzenia stworzony jak my. No to przepraszam, to jaka jest różnica między Jezusem a człowiekiem, każdym? Po czwarte, dla której z modalności boskiej natury następuje wcielenie? Luter głosi, iż Bóg Ojciec wbrew woli Syna, cytuję, uczynił Go grzesznikiem i jako takiego jedynym grzesznikiem, ponieważ przyjęcie natury ludzkiej oznacza według Lutra utożsamienie Syna Bożego z grzechem, który jest u Lutra substancjalizowany, czyli że człowiek jest substancją grzechu. Drodzy Państwo, to jest następny absurd. Tak zwana substancjalizacja grzechu. A co to znaczy substancjalizacja grzechu? To znaczy uczynienie zła bytem. A z drugiej strony, proszę zauważyć, że Kościół rzymskokatolicki traktuje grzech, nawet pierworodny, jako przypadłość. Nigdy Kościół rzymskokatolicki nie traktował grzechu jako substancji, bo wtedy byt byłby zasadniczo zły i za to byłby odpowiedzialny Bóg Stwórca, a zatem Bóg byłby niedoskonały. Dlatego Luter określa Boga Ojca, proszę posłuchać, Bogiem tyranem, przymuszającym Syna do przyjścia na ziemię, a także Bogiem nagim oraz porównuje Boga Ojca do kowala i jego kowalskiego młota, którym Bóg Ojciec unicestwia, czyli uśmierca upadłe stworzenie. I także, drodzy Państwo, Luter pisze, że Bóg Ojciec uśmierca Boga Syna. O miłości trzech osób boskich, których przecież jako osób nie ma w myśli Lutra, nie może być zatem mowy. A zatem posłanie Syna przez Boga Ojca nie może być także w ogóle uwzględniane, tak jak nie można mówić o wolnym akcie zbawienia przez Chrystusa, tak też jak uprzednio nie można mówić o wolnym akcie stworzenia świata przez Boga. Skoro stworzenie jest wewnętrznym procesem w Bogu, to zbawienie jest także wewnętrznym procesem w samousprawiedliwianiu się Boga, ale też przez Boga Ojca i Ducha Świętego. Ponieważ trzy osoby boskie działają według nauki katolickiej zarówno przy stwarzaniu, jak i zbawieniu świata razem. Chociaż prawdą jest, że Syn Boży stał się człowiekiem, a Duch Święty został zesłany na Kościół i prowadzi obecnie go ku pełni istnienia w Królestwie Niebieskim. Po piąte, które ze stworzeń w świecie najbardziej nadaje się do, i proszę posłuchać tych wyrażeń, sklejenia względem spieczenia z bóstwem. Już w latach 1510-1511 Luter w jego zapiskach marginesowych do Piotra Lombarda interpretuje antropologię, czyli naukę o człowieku chrystologicznie. Ponieważ Chrystus jest podwójnej natury i jako taki jest prawzorem wszystkiego o podwójnej naturze, to chrześcijanin jest także, jak on się wyraża, gemellusem, czyli człowiekiem o podwójnej naturze, złej i dobrej, boskiej i ludzkiej. Co to bliżej oznacza? W 1521 roku Luter wykłada swoją opinię o relacji pomiędzy naturą i łaską. Grzech jest tutaj, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, substancjalizowany, czyli grzech pozostaje po chrzcie, proszę posłuchać, po chrzcie świętym grzech pozostaje w swojej substancjalności w każdym człowieku. Czyli jakie jest imię człowieka nawet ochrzczonego? Po prostu to imię jest jedno – grzech. A nie jak uczy nauka katolicka, iż grzech jest przypadłością, czyli nie jest istotą naszej natury, co dalej oznacza, iż grzech według Lutra przynależy do definicji człowieka, czyli stanowi jego naturę nawet po chrzcie świętym. To skutkuje tym, że jeżeli człowiek jako w istocie swojej natury grzeszny, nawet jeżeli dokonuje dobrego czynu, to grzeszy, bo taka jest jego natura jako istotnie zła. Dlatego według Lutra nie mówi się o relacji natury człowieka jako przez sakrament chrztu uwolnionego od przypadłościowego grzechu pierworodnego i pozostającego w skłonności do grzechu, lecz u Lutra, drodzy Państwo, w miejsce tej relacji między naturą i łaską wchodzi relacja pomiędzy grzechem i łaską, bowiem grzech jest przecież jedynym imieniem człowieka. Po szóste, czy Chrystus miał pełnię łaski? Chrystus jest nazwany przez Lutra gracia aliena, czyli łaska obca. I we wierze chwytamy, my chrześcijanie według Lutra, tę obcą łaskę w punkcie matematycznym. A tutaj istnieje argumentacja neopitagorejska Lutra. Ale to oznacza, że ta wiara, którą otrzymujemy na chrzcie, jest też obca. Bo istnieje w nas, bez nas. Ukazuje się jako natura stwórcza. Co więcej, jako taka, fides est creatrix divinitatis in nobis. Czyli wiara jest stwórczynią boskości w nas. To są wypowiedzi natury mechanicystycznej i typowej dla nurtu myślenia filozofii neopitagorejskiej. Luther nie wyprowadza łaski uświęcającej z bytowości gratia in creata, czyli z łaski niestworzonej, którą stanowi sam Bóg. Ponieważ zniszczona jest według Lutra analogia entis, czyli podobieństwo naszej bytowości, jako osób ludzkich do Boga, ale skoro ostateczna racja grzechu nie jest u upadłego anioła, to stanowi ją sam Bóg. A przecież święty Paweł w liście do Filipian pisze o Chrystusie jako Synu Bożym. I tutaj zacytuję. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobny do ludzi. Przez Lutra Jezus z causa prima, czyli z łaski niestworzonej, zredukowany jest do causa secunda, czyli do skutku, czyli de facto do łaski stworzonej. A więc znowu właściwie Jezus także w tym aspekcie jest pojęty przez Lutra jako po prostu człowiek. Po siódme, jaką wiedzą dysponował Jezus podczas swojej zbawczej misji na ziemi? W komentarzu do listu do Rzymian Luter pisze, że to występowanie Boga sub contrario, czyli pod przeciwieństwem, prowadzi do tego, że ze względu, jak on pisze, na negatywną istotę Boga, negatywnymi są w Bogu dobroć, mądrość i sprawiedliwość Boga, co oznacza, iż jeżeli pojawia się wola Boga, to ukryta jest ona pod pozorem zła. I dlatego nie ukazuje się ona jako wola Boga, lecz jako wola diabła. Czyli proszę zobaczyć, drodzy Państwo, po co Bóg wykorzystuje diabła? Po to, żeby objawić swoją wolę. Czyli kim jest diabeł? Instrumentem objawiania się woli samego Boga. Absurd absurdów. Przywołajmy ponownie określenie Lutra. Jak biel, czyli kolor, ustosunkowuje się do człowieka, tak ustosunkowuje się Chrystus do Syna Bożego. I Luter powiada dalej tak. Chociaż Syn Boży i Chrystus jest tym samym, to odróżniają się one w konotacji jak Piotr i biel. Biel jest przypadłością, a człowiek substancją. A więc w argumentacji Lutra mamy do czynienia w odniesieniu pomiędzy Chrystusem jako człowiekiem, a Synem Bożym z relacją substancji i przypadłości. Czyli człowieczeństwo Jezusa jest w tym aspekcie pojęte jako przypadłość Jego bytowości. A przecież Pan Jezus przyjął substancjalną naturę ludzką. Nie przyjął natury ludzkiej w sensie jej przypadłości. To oznacza na płaszczyźnie mądrości, iż boska mądrość Jezusa jest w istocie przeniknięta niewiedzą, co więcej, głupotą grzechu, którym stał się według Lutra Jezus w samym akcie wcielenia. Po ósme, i to już zapewniam Państwa, że to jest przedostatni punkt, i jeszcze będzie właśnie króciutki dziewiąty i już przejdziemy do dyskusji. A więc, czy wcielony Syn Boży posiadał braki na duszy, ciele i w całym życiu ziemskim? Tak jak Państwo pamiętacie, Jezus absolutnie doskonały i jako Bóg, i jako człowiek, i jako osoba boska, i w Jego naturze boskiej, i w naturze ludzkiej, przyjętej od niepokalanej częściowo. Jezus jest doskonały, święty. Luter natomiast pisze, i proszę posłuchać, cytat. Jak słowo, verbum, jest osobą dla siebie i konstytuuje człowieczeństwem tę samą osobę, tak dusza ludzka Jezusa jest osobą dla siebie. I jest przecież z ciałem, które nosi tą samą osobę. Czyli, drodzy Państwo, o czym mamy tutaj, z czym mamy do czynienia? Z wielkim błędem Lutra. Kościół uczy, że we wcieleniu Pan Jezus przyjął tylko naturę ludzką. Pan Jezus nie stał się osobą ludzką we wcieleniu, bo gdyby Pan Jezus stał się osobą ludzką we wcieleniu z niepokalanej Maryi Dziewicy, to wtedy byłaby to sprzeczność, bo w jednej bytowości drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej jako osoby boskiej istniałaby druga osoba, co jest absurdem, bo podmiot osobowy może być tylko jeden. Tutaj uwidacznia się sprzeczność z katolicką nauką o wcieleniu, w którym druga osoba boska, Syn Boży, przyjmuje tylko ludzką naturę duchowo-cielesną, a nie staje się osobą ludzką. To wydzielenie natury ludzkiej i umieszczenie jej w osobie ludzkiej Jezusa zatraca bóstwo Jezusa i Jego boską osobę, czyli miłość i łaskę niestworzoną, bo boską, na co wskazuje Luter mówiąc, istnieje miłość stworzona, tak jak Chrystus jest wiarą, sprawiedliwością, naszą łaską i naszym uzdrowieniem. Czyli po prostu, kim jest Chrystus? Wyłącznie łaską stworzoną. A przecież musimy ciągle pamiętać, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem, a jako taki jest gratia in creata, czyli jest łaską niestworzoną, a tym samym źródłem wszystkich łask. Luter twierdzi, iż w człowieku, także w Jezusie, istnieją mala voluntas, malus intellectus, mala memoria, czyli zła wola, zły intelekt i zła pamięć. I dlatego naturę grzesznika tworzy triada, diabeł, prawo, kara. Stąd według Lutra wiara zawodzi w intelekcie, nadzieja zanika w pamięci, a miłość umiera w woli. Ponieważ jeżeli Bóg przychodzi, to czyni to, jak powiedzieliśmy, sub contrario, czyli pod swoim przeciwieństwem. To znaczy, jeżeli przychodzi żywy Bóg, to pod znakiem śmierci. Jeżeli przychodzi dobry Bóg, to pod złem. I to tak, że człowiek nie może powiedzieć, jestem zawsze z tobą, lecz musi powiedzieć, jestem zawsze z diabłem. Dlatego Luter stoi w sprzeczności z nauką na przykład świętego Augustyna, który w sposób taki po raz pierwszy uporządkowany określił tę relację memoria intelligentia voluntas, czyli pamięci, inteligencji człowieka i wolnej woli, jako te władze ducha ludzkiego, które są w istocie swojej czy substancji dobre i dlatego mogą przyjąć łaskę sprawiedliwości Bożej oraz mają swoje znaczenie w procesie zbawienia, bo to jest to ich bycie obrazem i podobieństwem Boga samego. Ze względu więc na załamanie się władz duchowych człowieka, rozumu, pamięci i wolnej woli, to człowiek, także Jezus, jest pojęty przez Lutra jak zwierzę pociągowe, dosłownie jumentum, załamane w grzechu jako jego substancji. O czym Luter pisze we wspomnianym piśmie o zniewolonej woli. A jeszcze wcześniej, bo na przełomie 1515 i 1516 roku, w komentarzu do listu do Rzymian, i tam pyta o grzech pierworodny, rozprawiając się przy okazji z katolickim rozumieniem grzechu pierworodnego jako brakiem pierwotnej sprawiedliwości, czyli jako jakością, bo grzech jest, drodzy Państwo, negatywną, ale jakością. Grzech nie jest substancją. Co Luter odrzuca, czyli to określenie grzechu jako jakości negatywnej i to przywołując Jezusa Chrystusa, w którym pisze tak, grzech pierworodny jest nie tylko brakiem jakości w woli, ani też po prostu brakiem światła w rozumie i mocy w pamięci, lecz całkowitym brakiem pełnej prawości i mocy wszystkich zdolności ciała i duszy, całego człowieka, wewnętrznie i zewnętrznie. Czyli Jezus jest według Lutra też, jak każdy człowiek, całkowicie skorumpowany. I chociaż Luter czasami mówi o narodzinach Jezusa z dziewicy Maryi, to ma to całkowicie inne znaczenie, aniżeli uczy tego Kościół katolicki. Podobnie jest z takimi pojęciami jak natura, osoba, serce, imię, ale te pojęcia otrzymują u Lutra całkowicie nowy sens przez zamianę grzesznika z Chrystusem. A co to bliżej oznacza? Chrystus jest zatem według Lutra podwójny, ponieważ jego ludzka natura z duchem, duszą, ciałem ludzkim nie subsystują w jego osobie boskiej jako Syna Bożego. A jego ciało ludzkie nie jest przeniknięte duchem i duszą ludzką, co świadczyłoby o jedności natury ludzkiej, jak naucza magisterium Kościoła katolickiego. Luter natomiast pisze w komentarzu do listu do Hebrajczyków z 1517 roku. Wiara jest gliną albo kopułą. Słowo i serce są przeciwieństwami, ekstrema, ale przez wiarę stają się jednym duchem, tak jak kobieta i mężczyzna stają się jednym ciałem. A zatem prawdziwym jest, że serce jest wymieszane ze słowem przez wiarę, a słowo wymieszane z sercem również przez wiarę, co jest, drodzy Państwo, sprzeczne z nauką katolicką o tym, że dwie natury Jezusa, boska i ludzka, nie są wymieszane, lecz są ze sobą zjednoczone na sposób hipostatyczny, czyli w osobie boskiej Jezusa Chrystusa. Luter mówi o intelekcie człowieka, a zatem także intelekcie Jezusa, że nazwany jest w Piśmie Świętym sensualitas, ponieważ on pojmuje tylko rzeczy zmysłowe, sensibilia, jak koń i osioł. Chrystus jest jednocześnie dlatego według Lutra zarazem żywy i martwy, co jest nominalistycznym fiktum w myśli Lutra. A fiktum, drodzy Państwo, dla wyjaśnienia to jest całkowicie subiektywistyczny byt, który ani nie istnieje realnie, ani w pojęciu, lecz tylko w intelekcie poznającego podmiotu. To nominalistyczne fiktum ani nie jest tożsame z realnym bytem, ani z pojęciem. Luther pisze o tym w jego zapiskach marginesowych do myśli Gabriela Billa. I po dziewiąte, drodzy Państwo, już taki punkt podsumowujący, dosłownie kilka zdań. Czy w Chrystusie był grzech? To już częściowo odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie. Ale zbierzmy to jeszcze tak samą esencją. W wykładzie Lutra o liście do Hebrajczyków Luter odróżnia doskonałe przeniesienie, perfecta translatio grzechu na Chrystusa. I jeszcze jedno inne, a mianowicie to przeniesienie, które dokonuje się z dnia na dzień. czyli zarówno grzech pierworodny, jak i grzech uczynkowy, de die in diem, z dnia na dzień, jest przeniesiony na Chrystusa. Luther daje na to pytanie, czy w Chrystusie jest grzech, pozytywną odpowiedź. Dlaczego? Skoro nasz grzech jest przeniesiony na Chrystusa, to Chrystus stał się, jak pisze Luther, niewolnikiem z szatana. Co więcej, tylko Chrystus jest według Lutra pod władzą diabła, piekła i poza nim nikt więcej. Ponieważ Luter oddziela naturę ludzką Jezusa, która jak nasza została poddana pod działanie diabła i była wiedziona na pokuszenie przez szatana, ale przecież ta natura ludzka według katolicyzmu jest zjednoczona z boską naturą Jezusa w jego boskiej osobie. To dlatego nigdy Jezus nie stał się niewolnikiem szatana, nawet po inkarnacji w upadłą ludzkość, czyli w to ciało, które nosi znamię słabości. Luter natomiast pisze, Chrystus jest prawdziwym Bogiem i niewolnikiem i jako taki najbardziej godnym odrzucenia ze wszystkich grzeszników. Powtórzę, drodzy Państwo, to zdanie jest bardzo ważne. Chrystus jest prawdziwym Bogiem i niewolnikiem, czyli grzesznikiem. I jako taki najbardziej godnym odrzucenia ze wszystkich grzeszników. Jak jednak niewolnikiem? I Luter odpowiada, według człowieczeństwa. Ale tutaj Luter stosuje wybiórczo pojęcia z teologii katolickiej i powraca do pojęcia osoby Syna Bożego, by nazwać go jako takiego naszym niewolnikiem. Ale dlaczego w takim razie przy rozumieniu relacji natury ludzkiej Jezusa i szatana na sposób abstrakcyjny okhama oddziela ją od boskiej osoby i natury Syna Bożego? Co więcej, w tym kontekście chwali teologów Kościoła katolickiego, którzy są też konkretni w swojej argumentacji. Jest to jednak wielka manipulacja ideologiczna w ramach teologicznej refleksji i Lutra, i protestantyzmu, i reformacji, i oczywiście daleko idących interpretacji protestanckich, które do chwili obecnej wykazują zasadnicze mankamenty, jeżeli chodzi o wiarygodność i wierność w interpretacji nawet samego słowa Pisma, nie mówiąc już o nauki Kościoła, czy nauki urzędu nauczycielskiego Kościoła. Bardzo dziękuję Państwu. Przepraszam, że się troszeczkę przedłużyło, ale sądzę, że przez to cały szereg zagadnień nam się wyjaśnił, a teraz możemy przejść już spokojnie do naszej części dyskusyjnej.
Dziękuję księdzu profesorowi za właściwie wykład akademicki dla tutaj słuchaczy Radia Maryja. Myślę, że potężne audytorium było. Do tego wykładu też ksiądz profesor chwilę oddechu będzie mógł teraz zaczerpnąć. Ja podaję numery telefonów: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. I już mamy pierwszy telefon, prosimy.
Szczęść Boże, z tej strony Adam z Poznania.
Szczęść Boże.
Chciałem bardzo podziękować za dzisiejszą audycję. Bardzo potrzebna audycja, wyjaśniająca wiele rzeczy. Chciałem zapytać księdza profesora o jego zdanie w kontekście nauczania właśnie Kościoła i też bulli Leona X, Exsurge Domine, potępienie błędów Marcina Lutra i bulli Leona X, Decret Romanum Pontificem, Excommunica Marcina Lutra i całego nauczania kościelnego mówiące o potrzebie nawracania protestantów i innych właśnie no, można powiedzieć schizmatyckich kościołów. Jakie jest zdanie księdza profesora na temat ekumenizmu zaordynowanego przez Sobór Watykański II? Czy w kontekście tego, co ksiądz profesor dzisiaj powiedział, możliwy jest dialog prowadzący no, de facto przy stole do porozumienia, czy raczej jednak trzeba mówić o tym, o czym Kościół mówił przez 400 lat, o potrzebie nawrócenia? Bardzo bym prosił o odpowiedź na profesora właśnie w kontekście ekumenizm, a potrzeba nawracania właśnie tych osób, które tkwią w błędach. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy. Zapłać.
Bardzo dziękujemy panie Adamie i pozdrawiamy i pana Adama, i cały Poznań, i właśnie siostry karmelitanki tam w Karmelu, w Poznaniu. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. I pan Adam dotyka bardzo ważnego punktu, który ja chciałem dzisiaj nawet na samym początku powiedzieć, a mianowicie, że drodzy państwo, miłujmy naszych braci i siostry protestantów, ponieważ ich dramat wiary jest olbrzymi, a często ich dramat osobistej wiary jest powiązany także z różnymi dramatami ich życia i egzystencji. Dlatego tutaj, w tym względzie, powinniśmy miłować drugiego człowieka jako człowieka, jako naszego brata, jako bliźniego, bo proszę zauważyć, i dlaczego tutaj z jednej strony trzeba mieć takiego zdrowego ducha ekumenicznego, bo, drodzy państwo, wskażmy tylko na modlitwę arcykapłańską naszego Pana Jezusa Chrystusa. W modlitwie arcykapłańskiej Pan Jezus modli się o jedność uczniów i wzywa apostołów, żeby iść na cały świat i czynić wszystkich uczniami. Czyli, drodzy państwo, jeżeli chodzi o tę najgłębszą rację ekumenizmu, tego dążenia do jedności chrześcijan, to jest to jak najbardziej sprawa ugruntowana biblijnie i powinniśmy stosownie do nauki Jezusa o jedności dzieci ochrzczonych wszystko uczynić, co w naszej mocy, żeby zjednoczyć chrześcijan. Nawet jeżeli my rozprawiamy się krytycznie, bo musimy się rozprawiać krytycznie z tego względu.
Szukanie prawdy.
Tak, że jesteśmy po prostu, my nie czynimy tego typu analiz po to, żeby dyskredytować społeczność protestancką, tylko żeby ją głębiej i właściwie zrozumieć. A problem polega na tym, i pewnie panu Adamowi o to też chodziło, że, drodzy państwo, że w zasadzie to trzeba dzisiaj samym protestantom powiedzieć o tym, kim oni są. Ponieważ wielu protestantów, a mówię odpowiedzialnie, także uczonych i powiedzmy tych przedstawicieli administracji protestanckiej, nawet Landesbischöfe, oni po prostu wprost mówili do mnie osobiście, że oni nie znają tych pism. To ja w związku z tym na tych konferencjach i debatach pytałem, to jak, drodzy państwo, jako Landesbischöfe, jako profesorowie luterańscy, jak państwo możecie być luterańskimi profesorami? Jak możecie przynależeć do różnych odłamów protestantyzmu?
których są setki.
Tysiące.
Tysiące.
W tysiące idzie podział po stronie protestanckiej. Dlatego też tutaj, drodzy Państwo, jest ta racja biblijna do tego, żebyśmy wszystko uczynili i modlitwą, i postem, wszystkimi ćwiczeniami naszego życia tego ascetycznego i oczywiście konkretną pomocą w spotkaniach z protestantami, żeby rzeczywiście doprowadzać do zrozumienia, do uzyskania pewnej świadomości na temat protestantyzmu i ukazywać katolicyzm w piękny sposób, ale co jest bardzo ważne, drodzy Państwo, proszę pamiętać, gdzie są racje ekumenizmu i dlaczego Sobór Watykański II ma rację, wzywając Kościół na ziemi do wzmożonego ducha ekumenicznego. A mianowicie w tej podstawowej kwestii że natura ludzka, tak jak powiedzieliśmy sobie, z katolickiego i właściwego punktu widzenia, nie jest zasadniczo zepsuta. A co to oznacza? W świetle moich osobistych doświadczeń z setkami, a nawet tysiącami protestantów na zachodzie Europy głównie, to ja miałem doświadczenie, że wielokrotnie apelowałem najpierw do ich niezepsutego zasadniczo przez grzech ducha, czy rozumu, czy wolnej woli, czy pamięci, przywołując pewne fakty historyczne, czy pewne prawdy. I wielokrotnie spotykałem się ze zrozumieniem. I to się łączy z drugą częścią pytania pana Adama, że jeżeli protestant uzyska takie rzeczowe wyjaśnienie tych takich fundamentalnych różnic między protestantyzmem a katolicyzmem, to ja jestem sam świadkiem konwersji z protestantyzmu na katolicyzm. I wtedy ci protestanci mówią, no to właściwie jakie ja mam wyjście? Tylko stać się katolikiem. A ja mówię, to dobrze, to ja dopomogę, żeby tak się stało. I rzeczywiście jest cała grupa konwertytów, której jakoś wolno mi było z racji na wielką łaskę Bożą dopomóc i oni są dzisiaj katolikami i to bardzo dobrymi katolikami. A więc potrzeba, a jeśli chodzi o samo nawracanie, to drogi panie Adamie, to my każdego dnia, każdy z nas się nawraca do tego, żeby być coraz świętszym dzieckiem Bożym i tutaj trzeba rozpoczynać od siebie i tutaj przede wszystkim trzeba wskazywać protestantom, też szczerze powiedzieć, że to nie tylko wy macie się nawracać do Boga. My to codziennie czynimy. I codzienny akt pokuty czynimy. Boże, wybacz grzechy tego dnia, czy słabości, czy jakieś zaniedbania, bo chcemy być jeszcze bardziej świętymi.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon. Prosimy. Halo.
Halo?
Tak, tak. Prosimy.
Jestem na antenie?
Tak, tak, jest pani na antenie. Proszę bardzo.
Polska Misja Katolicka w Hamburgu, imię moje Teresa.
Witamy.
Przełączyłam wszystko uczynić modlitwą. Jezus nigdy nie stał się, jeśli by ksiądz profesor jeszcze raz, grzech pierworodny, grzech uczynkowy i później Jezus nigdy nie stał się, to jest moje pytanie.
Grzesznikiem.
Nigdy, a Jezus nie stał nigdy się grzesznikiem.
Nigdy nie stał się. On wziął nasze grzechy na siebie, ale to nie oznacza, że stał się grzesznikiem. To jest ten punkt kardynalny w sporze z Lutrem. A Luter tak powiada, Jezus jest grzesznikiem. Jest.
Serdecznie dziękuję za tą bardzo, bardzo potrzebną audycję, szczególnie nam tutaj Polakom żyjącym na emigracji w Niemczech. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
I dziękujemy też Pani Tereso i pozdrawiamy wszystkich Polaków i w Niemczech, i w Hamburgu. Piękne, wspaniałe miasto. I nasi Polacy są tam bardzo dzielni, bo mają kościół w takiej najbardziej trudnej dzielnicy Sankt Pauli, o ile mi wiadomo, jeżeli się nic nie zmieniło. W Hamburgu tam byłem i rzeczywiście pozdrawiam Państwa, jesteście wspaniali. Przeżyłem tam piękne chwile naprawdę pośród i Polonii, i także tej diaspory katolickiej, niemieckiej. Piękni katolicy tam są w tym Hamburgu, także pozdrawiamy i wszystkich naszych rodaków rozsianych po całym świecie.
I mamy kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. W nawiązaniu do właśnie niedawnego wykładu księdza profesora, co do tego, co ksiądz powiedział, jeśli chodzi o zrodzenie syna, że było to przez wypowiedzenie, przez Boga Ojca. I ksiądz odniósł do przykładu, jakoby taki przykład w sensie, gdyby chodziło o dom, że Bóg by wypowiedział, prawda, co do domu i żeby stał się dom. To by jak w moim rozumieniu, przepraszam, gdyby spojrzeć do Księgi Rodzaju i to, co jest chociażby właśnie w dziele stworzenia, podam taki przykład, wiersz trzeci z pierwszego rozdziału Księgi Genezis. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość i stała się światłość. I tu mamy opis stworzenia. A to, co ksiądz powiedział wcześniej, to jest w tych kategoriach, że przez wypowiedzenie zrodzenie, czy chyba że ksiądz, profesor zrównuje stworzenie ze zrodzeniem.
Bo nie.
Moim zdaniem jest kwestia zrodzenia, to jest więcej aniżeli, bo tak po prostu dzielę się swoim zrozumieniem właśnie
tak,
w tym porównaniu
tak.
do tego, co treść właśnie chociażby tego przywołanego miejsca z Księgi Genezis, że właśnie przez wypowiedzenie Bóg stwarzał, a co do Syna jest właśnie, że jest jednorodzony, zrodzony. Tu proszę po prostu księdza profesora jeszcze jakoś tak może bardziej to, jeżeli ksiądz to rozróżnia pomiędzy stworzeniem a zrodzeniem, żeby to ksiądz bardziej po prostu wyjaśnił to podejście.
Dziękujemy
bardzo. Z Panem Bogiem.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Pan Andrzej, tak? Pan Andrzej z Wałbrzycha.
Pan Andrzej.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Panie Andrzeju, oczywiście ja użyłem, posługując się tym obrazem domu, to ja tylko użyłem analogii. Absolutnie nie chodziło mi właśnie o zrównanie tych dwóch aktów, bo w zrodzeniu syna to jest taka zasadnicza różnica, że zrodzenie syna dokonuje się rzeczywiście, tak jak pan Andrzej zapamiętał, przez wypowiedzenie syna słowa, ale proszę zobaczyć, jaka jest różnica między wypowiedzeniem syna a na przykład światłości świata, czy tam domu. To jest taka, że Pan Bóg Ojciec, wypowiadając Syna, to czyni w wieczności. Natomiast każdego aktu stworzenia, to już widzimy, że jeżeli jakaś bytowość jest stwarzana, to ma początek. A więc nie możemy użyć tego pojęcia stworzenia na zrodzenie Syna przez Boga Ojca, bo wtedy mielibyśmy w przypadku Syna Bożego ze stworzeniem, a Syn Boży jest Bogiem, więc nie można go porównać. Ale pan Andrzej słusznie tutaj zapewne w kontekście tych protestanckich dylematów i tego, no najkrócej mówiąc, potężnego galimatiasu teologicznego, z którym mamy tutaj do czynienia, to pan Andrzej ma rację, że jeszcze pyta. Bo proszę zobaczyć, bo u Lutra, właśnie u Lutra tak jest, że Luter nie odróżnia tych na przykład zrodzenia Syna i tchnienia Ducha Świętego od aktu stworzenia. Tylko u Lutra to wszystko, jak dochodzi do tego, że pojawia się Syn i Duch Święty, i pojawia się kosmos, to są wszystko procesy wewnątrz Boga, wewnątrz boskości, bóstwa. I tutaj chciałbym jeszcze odnieść przy tej okazji, bo przepraszamy ktoś z Państwa w tej części telewizyjnej zadzwonił do nas i jeszcze poprosił o to, żeby się odnieść, dlaczego luteranie traktują tę pamiątkę, tę bezkrwawą ofiarę Jezusa Chrystusa, dlaczego oni traktują tylko jako wieczerzę. Bo, drodzy Państwo, skoro według protestantyzmu wszyscy ludzie są częściami bóstwa, to po co im jeszcze sakrament? A dlaczego tę ucztę pielęgnują? Bo to ma im tylko przypominać, kim oni już zawsze są. Więc jeżeli Luter twierdzi, że człowiek już tak czy inaczej, czy on jest dobry, czy zły, tak czy inaczej już jest częścią bóstwa, no to wtedy dokonuje się przez takie zabiegi ideologiczne, kasuje się sakrament. Bo sakrament to jest przecież widzialny znak niewidzialnej rzeczywistości boskiej. A skoro wszystko, co jest, kosmos, świat, aniołowie i szatan są przecież częściami bóstwa, to wtedy jest zrozumiałym, że sakrament jest absurdem. Bo wszystko, co jest, jest już dla protestantyzmu sakramentem. A więc i po co jest to nabożeństwo protestanckie? To tylko, drodzy Państwo, po to, żeby sobie uświadomić, kim protestanci już i tak zawsze są. I dlatego tam ten charakter ofiary jest całkowicie skasowany. Bo ofiara, czy na przykład krzyż, wymowa krzyża, to nie jest znak zbawienia świata. Tylko teologia krzyża Lutra mówi o tym, że krzyż Jezusa jest krzyżem samo i znakiem samo zbawienia Boga. Bo skoro w samym Bogu jest to ta największa sprzeczność, czyli byt i niebyt, dobro, zło, prawda, kłamstwo, miłość, nienawiść, czyli świętość i grzech, no to znaczy, że jeżeli pojawia się ofiara Jezusa, to jest to ofiara przede wszystkim w celu samo usprawiedliwienia się, samo zbawienia, samo odkupienia Boga.
Dziękuję bardzo i już są kolejne telefony. Prosimy. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewczyna.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Wielkopolski.
Można wyłączyć radio u pana, może będzie lepiej słychać troszkę.
To znaczy będę mówił głośniej.
Dobrze, głośniej. Tak.
Ja chciałbym zapytać księdza profesora, bo jednocześnie za tą audycję niestety nie słuchałem pierwszej części. Nie wiem, czy takie tego typu pytanie padło. Chciałbym zapytać o opinię księdza profesora odnośnie, to jest jakby opinia, myślę, że wielu katolików, o protestantyzację kościoła katolickiego. Czy tu chodzi mi o takie kilka przykładów, przede wszystkim o jakby zmianę architektury kościołów, które te nowe budowane są po prostu proste i też przesunięcia na przykład tabernakulum z centralnej części kościoła do bocznej, czy ewentualnie nawet pozbawienia kościoła takiego, czy gdzieś w zupełnie nietypowym miejscu. No i też kwestia podejścia do liturgii, też ofiary mszy świętej. Także prosimy o odpowiedź. Znaczy Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy, drogie panie Stanisławie i drodzy państwo. Wiem, że to jest taki poważny problem. Ja nie dlatego, panie Stanisławie, troszeczkę jeszcze powstrzymuję się od tych wypowiedzi takich systematycznych na ten temat, ale rzeczywiście to, co pan Stanisław nadmienił, to ja też osobiście odbieram to jako pewne przejawy protestantyzacji Kościoła. Teraz nie tak dawno otrzymałem też Deutsche Messe Lutra. Ta Deutsche Messe została napisana w 1526 roku przez Lutra I tam jest też cały szereg takich ustaleń, które Luter poczynił, które Kościół rzymskokatolicki przejął na przestrzeni wieków, ale, drodzy Państwo, o jednej rzeczy musimy zawsze pamiętać, że nawet jeżeli u nas dokonuje się przeniesienia, umiejscawia się Przenajświętszy Sakrament w innym miejscu, to magisterium Kościoła mówi jasno, że to jest Przenajświętszy Sakrament. Czyli, że my nie mamy tutaj, przynajmniej z tego, co stanowi oficjalną naukę Kościoła. Bo może się zdarzyć, że gdzieś, powiedzmy, wiara w realną obecność Jezusa Chrystusa jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, może się zdarzyć, że w tym czy w tym katoliku może osłabnąć czy zamierać, ale my musimy zawsze pamiętać o tym, żeby się kierować przy interpretacji rzeczywistości właśnie oficjalnym nauczaniem Kościoła. Bo do tego mamy prawo i to jest zawsze i najbezpieczniej, i tak, że to jest właściwe. Także nawet jeżeli mamy ołtarz, ten po Soborze Watykańskim II, przy którym celebrowana jest msza święta, czyli ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, twarzą kapłana do ludu, to w odróżnieniu od Marcina Lutra, który to właśnie zażądał i rozkazał, żeby tak uczynić w zborach protestanckich w Deutsche Messe, to mimo wszystko katolicka interpretacja ołtarza z twarzą kapłana do ludu Bożego jest diametralnie inna. I dlatego też tutaj radziłbym, żeby jakkolwiek przy pewnych kwestiach, choćby architektura czy muzyka, rzeczywiście, że można powiedzieć, że pewne naleciałości, czy brak harmonii, czy ładu, czy odpowiedniego wystroju, czy odpowiedniej harmonii w muzyce, pięknej, wielkiej muzyki w liturgii katolickiej, to są pewne wpływy protestanckie, ale wciąż musimy dbać o to, tak jak teraz na przykład, to mamy chyba z bardzo też wielkim problemem do czynienia, bo to już jest ewidentnie, że te dyskusje teologiczne na synodzie na temat małżeństwa i rodziny, tutaj mamy z ewidentnym procesem próby protestantyzacji nauki katolickiej o małżeństwie i rodzinie, właśnie to jest ten wielki problem teraz. I uważam, że Kościół Święty, że magisterium Kościoła na czele z papieżem, że to wszystko zostanie zachowane, a nawet jeszcze pogłębione w pewnych aspektach, żebyśmy tę czystość nauki, świętość nauki o małżeństwie i rodzinie uratowali. Dlatego też, drogi panie Stanisławie i drodzy państwo, jakkolwiek są pewne próby protestantyzacji czy obchodzenia się na przykład na Zachodzie, to tam można powiedzieć, że rzeczywiście ten stosunek do sakramentów świętych w zachodnich krajach i lokalnych kościołach katolickich to jest niekiedy bardzo dalece sprotestantyzowany. Ale my musimy jako Polacy czynić wszystko, żeby pozostać wiernymi depozytowi wiary i jego interpretacji właśnie poprzez magisterium Kościoła Chrystusowego.
Tak mi się wydaje, że można by zrobić kolejny wykład, jak w ogóle Luter rozumiał sakrament. Co dla Lutra było sakramentem, bo to jest całkiem inne rozumienie niż w naszym kościele. Tak. I mamy kolejne telefony. Halo, halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Berlina mówi.
Witamy.
No, słucham z zapartym tchem, oglądałem końcówkę w telewizji Trwam, a teraz już tak bardzo skoncentrowany słucham tego wykładu. I mam jedno pytanie, właściwie nie jedno, ale tak na początek chcę zadać pytanie. Czy prawdą jest, że Luter w końcowej fazie swego życia doznał jakiegoś obłąkania, próby samobójcze tam były nieudane, a na łożu śmierci miał wszystkiemu zaprzeczyć i prosił o zniszczenie tych wszystkich dokumentów? Czy to jest wiadome cośkolwiek? Czy są jakieś na to dokumenty źródłowe? Bo są takie właśnie informacje na te tematy, że on bardzo żałował tego, co zrobił, że to wszystko było pod wpływem właśnie jakiegoś działania ducha nieczystego. No, dla mnie jest to oczywista sprawa, że Pan Jezus powiedział, że przyjdzie po mnie ten, który będzie zaprzeczał i to jest duch Antychrysta, żebyśmy się wystrzegali tego. Druga sprawa odnośnie stworzenia. Księga Rodzaju na początku mówi, że Bóg na początku stworzył niebo i ziemię. Czy to można tak interpretować, tak zrozumieć, że stworzenie to jest uczynił coś z niczego, że nic nie ma i Bóg stwarza świat ducha i świat materii. I dopiero potem z tego, po połączeniu, bo siła życia oddziałująca na materię stwarza właśnie nowe istoty, nowe stworzenia. Czy można to tak, bo potem następne już wersety mówią, że Bóg rzekł. Czyli wszystko przez słowo się stało, tak jak zapisał święty Jan, że bez niego nic się nie stało, co się stało, wszystko przez niego, dla niego i z nim zostało stworzone. To nawet w naszym wyznaniu wiary mamy przed każdą mszą świętą. I potem jest stworzenie w końcowej fazie, jest, a teraz Bóg rzekł, czy powiedział, uczyńmy człowieka na nas obraz i podobieństwo. Czyli tu zwraca się jakby do siebie samego w tych trzech osób, które są w nim, jako Bogu w Trójcy Świętej Jedynym. Bo to jest jeden Bóg w trzech osobach. Ale Bóg zwraca się do tej Trójcy, jakby sam mówiąc, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. To jest ten pierwszy opis stworzenia człowieka. I tam nie ma żadnego ograniczenia, żadnej. Bóg stwarza człowieka w pełnej wolności i suwerenności. Człowiek jest panem i dziełem, koroną stworzenia całego świata. Ma panować nad zwierzętami, nad ptactwem i tak dalej, i tak dalej. Tam jest to wszystko dokładnie. I potem, co się stało, że właśnie jest ten drugi opis stworzenia, że Bóg już ulepił człowieka, tchnął w jego nozdrza. Dlaczego to jest nam pokazane, te dwa opisy stworzenia? Kiedy tutaj Bóg niczego nie zabrania człowiekowi, wręcz błogosławi, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, a w tym drugim opisie jest właśnie umieszczony w raju, jest to drzewo poznania, jest ten zakaz, że nie wolno wam spożywać i tu już ta wolność człowieka jest ograniczona, ale to jest właśnie ograniczenie z miłości do człowieka, bo człowiek już jest nieszczęśliwy, bo już ten grzech chyba w tym pierwotnym stanie nastąpił właśnie na wyżynach niebieskich, tak jak to święty Paweł opisał w jednym z listów, że na wyżynach niebieskich powstaje ten grzech, że ten bunt szatana przeciwko Bogu spowodował właśnie to nieszczęście dla człowieka, sprowadzające go potem do tego stanu, gdzie on właśnie jest w raju umieszczony i nie wolno mu z tego drzewa spożywać owocu, bo będzie... A szatan go właśnie tutaj nakłania Ewę, żeby spożyła.
Dobrze, to myślę, że już ksiądz profesor...
Te dwie tak. Kwestie. Jeśli mogę, to ja zostanę na linii może, bo chciałbym może w dalszej wypowiedzi jeszcze zadać jedno pytanie.
To tak krótko, bo mamy mało czasu, a najpierw ksiądz profesor.
Tak.
I panie Janie, pozdrawiamy bardzo serdecznie i wszystkich Państwa właśnie, naszą emigrację w Berlinie. Czy Luther kiedykolwiek odwołał swoje tezy? Niestety, znana jest ostatnia modlitwa Lutra i ona jest po prostu tragiczną. Także nawet w ostatniej modlitwie, która została przekazana, mamy jej tekst, niestety nie ma, nie tylko, że nie ma odwołania z jakiegokolwiek błędu Lutra, lecz co więcej, taka nienawiść do Kościoła Chrystusowego zbudowanego na Piotrze przebija z tej ostatniej modlitwy, że należy domniemywać, że w takim stanie nienawiści do Kościoła zbudowanego na Piotrze umarł Luter. Ma pan Jan rację. Okoliczności śmierci Marcina Lutra należą do niewyjaśnionych kwestii, ale niesamowicie poważnych. I my nie wiemy, czy Luter umarł śmiercią naturalną. Nie ma na to dowodu.
Rozumiem.
Są natomiast poszlaki, że ponieważ Luter umarł w swoim łóżku, ale on miał łóżko metalowe i w tej części, gdzie miał głowę, to były takie, tak jak to kiedyś były łóżka, takie z wysokimi takimi oparciami. I z tego, co wiadomo, to Luter miał odcisk na szyi. Więc istnieje daleko idące przypuszczenie, ale przypuszczenie, że albo Luter umarł śmiercią tragiczną przez ingerencję z zewnątrz, albo dokonał suicidu. I te rzeczy nie są nam niestety do końca wyjaśnione. I w związku z tym pewna wolność interpretacyjna tutaj pozostaje. Ale z drugiej strony musimy być bardzo uważni, żeby nie zranić porządku prawdy. Ale tyle można odpowiedzialnie powiedzieć.
Tak, bo ja w swojej pracy mam właśnie z ewangelikami, to jest prawie 90% załogi i właśnie między innymi z pastorem ostatnio nawiązałem taką rozmowę, bo on się dowiedział, że jestem katolikiem, więc mnie zagadnął i ja mówię na temat właśnie tych różnic, że jest ekumenizm i tak dalej, a on mówi, że no my Lutra pisma praktycznie już, mówi, nie czytamy, nie interesują nas, bo to jest, mówi, po prostu pod wpływem jakichś takich zaburzeń, jakichś wpływów złego ducha, że Luter miał właśnie coś takiego powiedzieć, tylko że w tym, bo to był zakonnik, no wykształcony też, chyba był teologicznie dosyć dobrze,
doktoryzował się z teologii,
tak.
A jeśli chodzi o podstawowe wykształcenie, to Luter ma wykształcenie prawnicze. Był magistrem prawa, prawnikiem.
I właśnie o to chodzi, że on chciał to wszystko jakby wycofać, ale już to tak sprawy zakręcone zostały, już tak daleko poszły, że ci właśnie bracia zakonni i tam cały ten, można powiedzieć, jego zwierzchnicy i to całe środowisko, w którym on się tam właśnie znajdował, zatuszowały, zamknęły i być może przyczyniły się do jego właśnie tego odejścia, czy śmierci, czy coś, bo to im ta reforma, którą on im tam zaproponował i tak właściwie, no widocznie im to pasowało. No takie mam informacje.
A co do tego, drogi panie Janie, to proszę, to szybko możemy je sfalsyfikować. Proszę sobie wyobrazić, że już w roku 1526 Martin Luther zawiera małżeństwo z ex-zakonnicą. Czyli
tak, no właśnie on chodzi, że on zreformował ten zakon i mówi, że małżeństwa można zawierać i tak dalej, zresztą pastorzy do dzisiaj mają.
Nie z żadnego zakonu. On już po prostu opuścił zakon i cały szereg, wtedy zniszczono cały szereg zakonów. Proszę sobie wyobrazić, opuszczono. Luther wzywał do opuszczania klasztorów. I wtedy zniszczenia były olbrzymie. i książęta niemieccy przyjmowali za darmo majątek klasztorów. Więc dochodziło do bardzo dużych takich nadużyć, także w kwestii własności, ale to pewnie na inny temat.
Tak, a ta druga sprawa odnośnie tego stworzenia.
Właśnie. I tutaj można powiedzieć tak, że rzeczywiście sama wieczność, wiadomo, nie może być stworzona. W związku z tym tutaj pod pojęciem stworzenia nieba i ziemi to oznacza, że chodzi o to, żeby tę sferę podniebną, i ziemię, to faktycznie Pan Bóg stwarza ex nihilo, ale stwarza, tak jak Pan Jan był uprzejmy nadmienić, ponieważ w Jezusie, w Synu Bożym, wtedy, kiedy Bóg Ojciec wypowiadał Syna w wieczności, to wtedy Bóg Ojciec wypowiedział właściwie cały wszechświat. I tutaj pięknie Pan Jan powiedział, że rzeczywiście całe stworzenie jest dobre, człowiek jest nawet stworzeniem bardzo dobrym i stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. A to pojęcie uczyńmy wynika z faktu, że aktu stworzenia człowieka dokonuje cała Trójca Święta.
Właśnie to chciałem usłyszeć, że człowiek jest stworzony przez całą Trójcę Świętą i właśnie takie powiedzenia, bo ja nieraz w telewizji takiej świeckiej słyszę, że wszyscy wierzymy w tego samego Boga. No mnie to tak nie pasuje, bo przecież Bóg katolicy, Kościół katolicki wyznaje Trójcę Świętą i tylko my wyznajemy Boga w Trójcy Świętej jedynego. Bóg jest jeden, ale nie jest sam.
No prawosławnie też.
Trzy osoby boskie. I w tym momencie takie właśnie powiedzenia i spłaszczanie, że to i muzułmanie, i Żydzi, i tam inni wyznawcy, i z hinduizmu, że my wszyscy wierzymy w tego samego Boga, tylko inaczej.
Niestety.
Ja mówię, nie, Bóg jest jeden w Trójcy Świętej. To jest prawdziwy Bóg, który jest wszechmogący.
Wspaniale. I cieszymy się i dziękujemy za taką postawę wspaniałą.
Dziękujemy bardzo. Bóg zapłać. I kolejny telefon. Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, już teraz jestem, tak?
Tak, już pan jest. Na wieki wieków. Amen. Prosimy.
Jestem podobnym imiennikiem jak mój przedmówca. Serdecznie chciałem pozdrowić księdza profesora, o ile pomyliłem tytuł, bardzo przepraszam, nie słuchałem od początku. Serdecznie chciałem podziękować ojcu za piękną kolejkę, ładnie w porządku ustawioną, telefoniczną. I przechodzę do meritum, jeśli tak można, jeśli cokolwiek zdążę, bo był to fantastyczny wykład kolejny. Pomyliłbym, fantastyka to nie ma tu raczej wiele wspólnego, ale bardzo piękny wykład i dużo dający, a ja chciałbym się sprowadzić tylko jakby tą moją wypowiedź do pewnego aspektu, który mnie troszeczkę zadziwił, chociaż on mnie wiele nie dziwi, ale tutaj bym mógł mieć Luter rację, bo tutaj ksiądz profesor powiedział, że szatan jako upadły anioł, ja sobie to zanotowałem, nie z własnej woli, z własnego wyboru, to jest raczej, myślę, oczywiste dla nas jako katolików, tylko że stworzony na obraz i podobieństwo Boże. No aniołowie też są jako na obraz i podobieństwo Boże. Także tu jest taki malutki niuansik, który być może ja niezbyt dobrze zrozumiałem i dlatego może mi się to wydaje takie nie bardzo wielkie znaczenie różnicy. Natomiast te wszystkie inne są oczywiście tak duże, że to jest porażające i myślę, że to jak najbardziej trzeba uzmysławiać. Ja też mam od pewnego czasu mając nie osobami. Pewne różnice starają się w sensie trzymając się Słowa Bożego, adekwatnie mówić, odpowiadając także Słowem Bożym. Tylko ja chciałem teraz na końcu, ponieważ nie zdążyłbym tego poruszyć, co by mnie tutaj frapowało. Naprawdę nie zdążę. Zbyt tego dużo jest, a natomiast pewne inne, ważniejsze rzeczy już dotarły do mnie wystarczająco. Ale na koniec chciałem jakby podkreślić i podziękować właśnie szczególnie księdzu profesorowi i Radiu Maryja za tę audycję, ponieważ ja zauważam, że właśnie z pewnej niewiedzy my po prostu zbyt łatwo nasiąkamy jak gąbka pewnymi takimi słówkami, które zresztą kiedyś znakomicie zwracał na nie uwagę, i tu myślę nie jeden z papieży naszych ojców świętych, na to słowo synkretyzm. Synkretyzm. To jest tak sprytnie przedstawiane, przekręcane, który przecież właśnie polega na połączeniu różnych, często rozbieżnych, sprzecznych znaczeń, pojęć, wartości i przedefiniowywanie ich. I później łączenie w całość, a zarazem bez wyodrębnienia poszczególnych wątków czy części, i takie postrzeganie całości już wykrzywia zupełnie znaczenie. To czasem tak bardzo ważne, o którym tutaj choćby częściowo ksiądz profesor dał nam jakby jasne zrozumienie. I ja chciałem tylko podkreślić tą wielką symbolikę tego słowa, na które papież, ja od tego czasu zacząłem się interesować samym tym wyrazem, co ono ma znaczyć, dlaczego papież właśnie na nie tak często zwraca uwagę. I jak może wiele poplątania w umysłach wielu niezbyt dobrze wykształconych, przepraszam za to ujęcie, nie chciałbym wypowiadać się ad persona kogoś, ale niestety tak zauważam. Serdecznie jeszcze raz dziękuję, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, drogi panie Janie. Dobrze pan Jan usłyszał. Ja wtedy cytowałem Lutra, a mianowicie Luter, analizując pojęcie obrazu i podobieństwa do Boga, mówi, że gdybyśmy mówili o człowieku, że jest obrazem i podobieństwem Boga, to musielibyśmy też i o szatanie powiedzieć, że jest obrazem i podobieństwem Bożym. I to jest fałszywe wnioskowanie Lutra, bo można powiedzieć, i trzeba nawet, i taka jest nauka, że to aniołowie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, i ci wierni aniołowie poprzez odpowiednią postawę względem Boga, posłuszeństwo, służbę Bogu i miłość, zachowują to, ten obraz i podobieństwo Boże wpisane w ich anielską bytowość. Ale wtedy, kiedy anioł światłości popełnił grzech, i to grzech śmiertelny na wieki, czyli oddzielający go na wieki od Boga, to wtedy właśnie zatracił obraz i podobieństwo Boże w sobie. I w związku z tym Luter nie ma prawa, tak jak nikt z nas, mówić o tym, że jeżeli człowiek jest obrazem i podobieństwem Boga, to i szatan jest obrazem i podobieństwem. To jest właśnie fałszywe wnioskowanie Lutra. Szatan zatracił to bycie obrazem i podobieństwem Bożym przez grzech. Ale jeśli chodzi o synkretyzm, to rzeczywiście pan Jan ma rację, że papieże Kościoła Świętego jako stróże depozytu wiary w imieniu Jezusa Chrystusa i jako głowa Kościoła, bo każdy papież jest widzialną głową Kościoła, to właśnie stoją na straży tego, żeby zachować czystość dziedzictwa wiary i nauki i obyczajów. I dlatego też nigdy Kościół Święty Rzymskokatolicki w tym nauczaniu oficjalnym nie opowiadał się za synkretyzmem, jakkolwiek, i to być może o to panu Janowi chodziło, że niektórzy, nawet teologowie katolicy dzisiaj, z tego co słyszymy, to jest zapewne nasze doświadczenie prawie że codzienne, że niektórzy, nawet teologowie katolicy czy myśliciele, sądzą, że właśnie jak już niektórzy z państwa dzieliliście się tymi doświadczeniami, że po prostu wszystkie religie są równe. Dlaczego? Bo wszystkie religie mają za przedmiot tego samego Boga, co nie jest prawdą. Bo rzeczywiście tylko jeden Bóg jest prawdziwy, ten w Trójcy Świętej jedyny. i głoszony przez Kościół oparty na Piotrze.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz i zawsze.
Również Jan z Warszawy. Pozdrawiam szanownego gościa. Pozdrawiam ojca prowadzącego. Chciałbym się spytać tak krótko, ponieważ ksiądz profesor dokonał tutaj bardzo dogłębnej analizy jakby podejścia Marcina Lutra do osoby, do wcielenia osoby Pana Jezusa. Ja bym chciał się spytać, na ile to pojęcie, te rzeczy, o których mówił ksiądz profesor, mają wpływ na wiedzę, na postrzeganie Pana Jezusa przez szeregowych takich, byśmy powiedzieli, protestantów, na te miliony, że tak powiem, szeregowych właśnie protestantów, jak oni to odbierają? Czy to oni są rzeczywiście, tutaj troszeczkę o tym była mowa, czy oni rzeczywiście są świadomi tego wszystkiego, co tak naprawdę Luther miał na myśli i co tak naprawdę głosił? I czy druga rzecz jest taka, czy na przykład, bo tutaj też była taka mowa o protestantyzacji Kościoła, czy może nie jest też tak, że część protestantów na przykład ma to wyobrażenie o Chrystusie bliższe nam? Czy nie ma jakichś takich procesów, które byłyby odwrotne? To znaczy jakby katolicyzacja protestanckiego podejścia do osoby Pana Jezusa. No bo nie ulega wątpliwości, że te rzeczy, które pan ksiądz profesor tutaj poruszył, są bardzo fundamentalne dla zrozumienia wielu, myślę, aspektów, jeśli chodzi o o ten podział w chrześcijaństwie. Dziękuję serdecznie za ten wykład księdzu profesorowi. Pozdrawiam także ojca prowadzącego i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, drogi panie Janie, ze stolicy Polski, którą też bardzo serdecznie pozdrawiamy. Rzeczywiście, że z jednej strony, tak można powiedzieć, w świetle moich doświadczeń, mogę powiedzieć, że jakkolwiek rzadko spotykałem przeciętnego protestanta, który cokolwiek przeczytał o Lutrze, czy z jego pism, cokolwiek, nawet ten katechizm, czy jakieś krótkie wzmianki, cokolwiek, rzadko. A więc można powiedzieć, że świat protestancki istnieje tylko dlatego, że istnieje katolicyzm. Tylko dlatego. I zresztą tak się mówi w krajach protestanckich, że sami protestanci, nawet uczeni protestanci, mówią, że gdyby nie było naszego Kościoła, to nie byłoby protestantyzmu, bo oni tylko istnieją istnieniem naszej katolickiej substancji. Ale jeżeli chodzi o te główne prawdy, na przykład kto zgrzeszył, to proszę sobie wyobrazić, że nie znam właściwie ani jednego protestanta, ani pośród wielkich uczonych, ani szeregowych tych, tak jak to pan Jan nazwał, który by wątpił w tezę Lutra o tym, że Jezus jest jedynym grzesznikiem. Czyli de facto to przenika cały protestantyzm. Ale ma pan Jan rację, że są takie obszary, jak na przykład ochrona życia ludzkiego, czy ocalenie prawdy o tym, że Bóg jest stwórcą świata, czy sfera moralna, jakiejś walki społecznej z narkomanią, czy z innymi procesami, które poniżają wielu ludzi, czy młodzież, to mamy po stronie protestantów wspaniałe środowiska, które są środowiskami pro-life, wzorcowymi, które szanują życie ludzkie naprawdę w sposób święty, że w tych kwestiach takich moralnych i czasami naukowych to mamy pośród protestantów wspaniałych współpracowników. Także co zauważa się? Proszę zauważyć, jest taki bardzo pozytywny nurt w kinematografii chrześcijańskiej. Filmy takie o postaciach biblijnych, to są właściwie poza pewnymi wyjątkami głównie powstały w środowiskach protestanckich producentów filmowych. I one są naprawdę filmami bardzo dobrymi. Więc to tak bym to widział, po prostu tak najkrócej opisując.
Czas już jest taki bardzo krótki i jeszcze myślę, że na koniec jeszcze jeden telefon, bo już jest 23:28. Czas nieubłaganie biega do końca. Halo, halo, prosimy.
Halo.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże, ojcze prowadzący i ojcze profesorze, Zbyszek z Krakowa.
Takie krótkie pytanie, panie Zbyszku.
Krótkie, oczywiście.
Tak.
Ja mam ojca oficera już w stanie spoczynku. Mama zawsze czuwała nad naszą wiarą i nie dopuściła, żeby tata się wycofał. Ale do tej pory spotykam się z takimi jego wątpliwościami. Trudno mi jest otworzyć mu serce na to, że zawsze mi mówi, jak to jest, że wyczytał w Gazecie Krakowskiej z wypowiedzi któregoś księdza, że modlimy się do Jezusa, który nie był Bogiem. I ja w jakimś zakłopotaniu mu tłumaczyłem, że tato może masz rację na tyle, kiedy dzieciństwo Pana Jezusa było, ale kiedy oddał swoje życie za nasze grzechy, wtedy jego ojciec go jakby ubóstwił, czyli obdarzył go boskością. Czy ja też nie błądzę i czy ksiądz profesor mógłby mi jak w jakiś sposób pomóc, żeby dotrzeć do ojca, że jednak ta Trójca Boża jest w Panu Jezusie od poczęcia, od narodzenia. Serdecznie dziękuję, nie będę już przepraszał.
Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Panie Zbyszku, pozdrawiamy serdecznie także rodziców, rodzinę, przyjaciół, cały Kraków. Wspaniałe pytanie. Proszę dzielić się ze swoim tatą prawdą o tym, że Pan Jezus jako druga osoba Trójcy Przenajświętszej jest wieczny, jest święty, jest Bogiem, tak jak Bóg Ojciec i Duch Święty. I także pozostał Bogiem w momencie wcielenia, w niepokalanym sercu Maryi, w momencie narodzenia, w czasach swojego dzieciństwa, młodości, na krzyżu. Zawsze Pan Jezus pozostał Bogiem, torującym nam drogi do Ojca. I to jest najważniejsze. Nie trzeba dawać tacie jakichś szczególnych dowodów, tylko po prostu, Panie Zbyszku, proszę żyć Jezusem jako zawsze Bogiem. I tacie, proszę powiedzieć, że żeby nie ufał takim tezom, które dzielą, tak jak Bultmann i protestanci mówią, że ten Jezus historii to on nie był Synem Bożym. Dlatego, że widzimy, na jakich podstawach oni argumentują. Jeżeli to był jakiś teolog protestancki, a najprawdopodobniej, albo może nawet katolicki, tylko że sympatyzujący z protestantami i de facto podzielający ten pogląd, że mamy w Jezusie z podziałem na Jezusa historii i ten jest tylko człowiekiem i na Chrystusa wiary, który jest Bogiem. Ale co my z takim Chrystusem możemy rozpoczynać? Ani z takim Jezusem nic nie można rozpocząć, ani z takim Chrystusem, bo my mamy Jezusa Chrystusa jednego. Nie ma Chrystusa podzielanego. Tylko jest jeden Chrystus. I On jest wieczną drugą osobą Trójcy Przenajświętszej. A tylko w pełni czasów uzyskał jeszcze naturę ludzką, przyjął, żeby nas zbawić. I proszę się modlić za tatę i ja też będę się modlić za tatę, żeby uwierzył w Chrystusa jako prawdziwego Syna Bożego i prawdziwego człowieka. I proszę się nie martwić. Pan Bóg już tego dokona.
Dziękujemy bardzo księdzu profesorowi. Jest godzina 23:33. Czas nieubłaganie biegnie. Dziękujemy za przyjazd do Torunia, za piękne, głębokie słowa i też nie tylko ta wiedza o Lutrze, ale też osobiste świadectwo księdza profesora, kiedy mówił o spotkaniach z luteranami, z protestantami w Niemczech. Myślę, księże profesorze, że jeśli chodzi o księdza profesora, to nie tylko wiedza, ale również miłość do tych braci, którzy są odłączeni, bo niekiedy wiedza sucha może zabić, prawda? I może ktoś się czuć zmiażdżony czy pogardzony, ale kiedy mówi się o tych rzeczach z miłością do drugiego człowieka, to ta wiedza też wyzwala i otwiera serca i umysły.
Mam wielu przyjaciół protestantów i uczonych, i ludzi z takiego średnich warstw społecznych i muszę Państwu powiedzieć, że nie znam pytania, które bym tym moim przyjaciołom protestantom nie mógł postawić. I oni też nie znają pytań, które mnie by nie mogli postawić. O wszystkim sobie debatujemy. Ale jak człowiek traktuje drugich za bliźnich, to jest najkrótsza droga do nawrócenia i własnego, i drugiego człowieka. Także pozdrawiam Państwa wszystkich. Drogiemu ojcu Jackowi dziękujemy, że przez te zaułki, zakamarki protestantyzmu tak świetnie sobie przechodził tutaj i prowadził nas w tych dwóch
częściach.
Ja tutaj
słucham księdza profesora, tak samo się uczę tego, co ksiądz profesor mówi, bo moja wiedza na ten temat też nie jest jakaś taka wielka, taka podstawowa, jaką się ma. A tu naprawdę człowiek tak trochę, aż mi, powiem tak szczerze, księże profesorze, aż w pewnym momencie mi się zrobiło smutno. Zrobiło mi się smutno, że jest tak uboga, tak właśnie ksiądz powiedział, pogmatwana, za jakoś taka wykrzywiona ten ojciec, który jest pełnią miłości, ten syn, który, no jak jest, tak mi się zrobiło smutno, że te treści są takie
tragiczne.
Takie tragiczne. Prawda? Tak, więc gdzie tutaj ta dobra nowina o miłości Boga i Chrystusa i tego, jak też sobie pomyślałem, jak piękna jest też teologia katolicka i to, co Kościół katolicki, da jaką perspektywę, prawda?
To jest bajeczna teologia, cudna, no bo ukazuje właśnie świętość Boga. A to, co Luther przeniósł na Boga, to powinien był w swoich tezach opisywać o szatanie. I wtedy byłoby to wszystko w porządku.
Zapłodnił pół Europy anglosaskiej, nordyckiej, germańskiej, niemieckiej, ale nie tylko, potem później też się inni. I jest też cierpienie tych ludzi, ale ksiądz profesor też powiedział na kolacji, jak rozmawialiśmy ze sobą, że on przeżywał w takich dużych mękach noce, prawda? Nocy,
pisze o
działanie diabła, szatana, że był wtedy samotny, bezradny.
Tak, że ci z Państwa, którzy jeszcze do tego wieczoru sądzili, że Luther chciał się opowiedzieć przeciwko nadużyciom Kościoła, to drodzy Państwo, w to nie wierzcie, bo to jest tak...
Taka bajka, którą komuniści też wciskali przez wiele lat.
I wszyscy przeciwnicy Kościoła
katolickiego
bazowali na tym, a pierwszym, który w to ani nie wierzył, ani...
To był Luther.
To był Martin Luther, tak. Ale on pisze sam o tym, że jego walki nie odbywają się, tak jak pisze wprost, przeciwko papieżowi, papistom i nauce Kościoła, kardynałom, tylko jego walki toczą się nocami z szatanem. Z tego, co wynika, to raczej można powiedzieć, że po ludzku tak sądzą, że uległ szatanowi. Bo to, co powinien był pisać o szatanie, to on pisał o Bogu Ojcu, czy czasami Jezusie Chrystusie, w zależności od tego, w jakim aspekcie analizował. Bo powiada, jeżeli ci się Jezus objawi jako prawodawca, to przeklinaj go, bo to jest wcielony diabeł. To co my z takim Jezusem możemy począć? Nic. Z takim Jezusem w koncepcji Martina Lutra. Dlatego, drodzy Państwo, z całym szacunkiem, każdego protestanta trzeba miłować, ale treści ich wiary należy unikać straszliwie. Jeżeli człowiek chce po prostu osiągnąć Królestwo Niebieskie.
Bóg zapłaci, księże profesorze, dziękuję bardzo i myślę, że nie jest to ostatnie spotkanie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam. Zresztą ile osób dzwoniło i zainteresowanych jest takim systematycznym, pięknym, głębokim wykładem. Bóg zapłać,
szczęść Boże. Bardzo dziękuję i szczęść Boże wszystkim Państwu.